Puls Ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, witam Państwa w Pulsie Ziemi. Ostatni dzień listopada, przed nami grudzień, więc wybierając się na wieś, warto chyba poszukać tam czegoś na rozgrzewkę.
Całe owoce w soku z żurawiny, o takie coś, nektar z żurawiny, no i oczywiście żurawinówkę, nalewka na spirytusie 32%. I podobnie takie rzeczy same robimy, z borówki, z jagody, konfitura z jagody, nektar z jagody.
A jak już się rozgrzejemy, to opowiemy o tym jak w nieco innej branży, bo w produkcji trzody chlewnej ważna jest dobrze prowadzona dokumentacja.
95% polskich producentów trzody chlewnej nie prowadzi dokumentacji. Czyli oni nie wiedzą, jakie są koszty produkcji. Bez dokumentacji nie można podejmować odpowiednich decyzji. Czyli to jest pierwsza sprawa.
Posłuchamy też, co potrafi orkiestra Dęta z Mściszewic na Kaszubach. Posłuchamy oczywiście nie samej muzyki, ale też członków zespołu. Sylwester Pięta, zapraszam na Puls Ziemi.
Dzień jak ze snu, dzień jak ze snu, dzień. Od rana mam dobry humor, do przechodniów na ulicy śmieję się. Choćby deszcz z nieba lunął, to radości nie przesłoni mi żaden cień. Od rana mam dobry humor, z równowagi nic dziś nie wyprowadzi mnie. Nie martwi mnie byle głupstwo, wszystko mówi mi, że to idzie dobry dzień. Pewna jestem, że nie najgorszy idzie dzień, nie najgorszy idzie dzień, pełen nadziei. Pewna jestem, że to przeczucie spełni się.
Nie przesłoni mi, że...
Ostatnio dość często w naszej audycji odwiedzamy ekologiczne gospodarstwa. Opowiadaliśmy już o swojskim chlebie, było też o serach i twarogach, a dzisiaj będzie między innymi o nalewkach. O nich i o innych swoich produktach opowie pan Stefan Skwierawski z Brus.
Zajmujemy się przetwarzaniem owoców leśnych i grzybami. Z grzybów robimy suszone w postaci krajanki, w postaci grysu, mączki, granulatu, w postaci koncentratu grzybowego. Mamy patent na to jako jedyni w Polsce. No i potem z owoców leśnych, z żurawiny robimy żurawinę nisko słodzoną, żurawina, całe owoce w soku z żurawiny, nektar z żurawiny, no i oczywiście żurawinówkę, nalewka na spirytusie 32%. I podobnie takie rzeczy same robimy z borówki, z jagody, konfitura z jagody, nektar z jagody.
Tak. Jak rozumiem, takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich produktów jest to, że są ekologiczne.
Że są ekologiczne, to jest tak zwany zbiór ze stanu naturalnego, czyli nie podlega żadnym opryskom, jakieś tam chwasty i tak dalej.
No po prostu z lasu.
Po prostu z lasu, zbiór ze stanu naturalnego.
Ale widzę też...
Stosujemy jak najmniej, znaczy najlepiej w ogóle nic, tylko sam owoc rozdrobniony, ale w wypadku żurawiny tego się nie da, bo żurawina jest tak kwaśna, że troszkę tego cukru trzeba dodać. Nic innego nie dodajemy, są owoce i trochę cukru.
A te nalewki z kwiatu białego bzu czarnego? Z kwiatu białego bzu czarnego?
Z kwiatu białego bzu czarnego, bo bezczarny ma też, niektóre odmiany mają kwiaty różowe, więc a to jest z kwiatu białego.
Czyli się nie pomyliłem?
Nie, dokładnie. Z rokitnika, tu ja zabrałem tylko ze sobą dzisiaj cztery.
A co to jest ten rokitnik? No bo przyznam, nie wiem, to jest roślina?
To jest krzew, który ma takie owoce żółte, kształtu wrzecionowego, podłużne, nie okrągłe, tylko podłużne, bardzo gęsto osadzone na łodygach. Trudne bardzo do zbierania i po prostu się urywa całą gałązkę i trzeba trzepać o coś i one potem pospadają, bo można się poranić, to ma tyle kolców.
Czyli te krzaki, te rośliny, które przeciętny grzybiarz, spacerowicz omija, nie wiedząc za bardzo,
co to jest,
wy na to polujecie?
Na to polujemy i to wyjeżdżają pracownicy z zakładu w tym czasie, jak one są dojrzałe, na dzień, dwa do lasu ładnie, przyjemne, spożytecznym nazbieramy tego, ale też kupujemy od ludzi, bo to byłoby, sami byśmy tyle nie uzbierali oczywiście.
A z czego jeszcze produkujecie, jeśli weźmiemy pod uwagę te takie dziwne, niecodzienne owoce?
Z czeremchy, też wysoki krzew, do 6 metrów nawet wyrastający, owocuje obficie, z tym, że ma dużą pestkę i cieniutki, może nawet taki milimetrowy dookoła miąższ, więc to jest ciężka praca, bo trzeba pozbawić ten owoc tych pestek, żeby ta amygdalina nie przechodziła potem do nalewki, ale jest charakterystyczny, typowy, taki orzechowy smak, super. No nie mam dzisiaj go ze sobą, bo tych nalewek robimy 18 smaków, a tu mam raptem 4.
Do posmakowania pan ma jakiś drzemik?
Tutaj mam żurawinkę nisko słodzoną, proszę bardzo. I to jest żurawina dziko rosnąca, czyli zbiór ze stanu naturalnego, bo na rynku mamy masę żurawiny suszonej, która pochodzi z Kanady lub ze Stanów, uprawna, która niestety nie ma tych własności jak
pyszna,
żurawina.
Taki lekko cierpki smak, ale z drugiej strony słodka. No i czuć, że to jest sama żurawina, nie ma tam jakichś wypełniaczy.
Nic nie ma innego. Jest trochę cukru, bo inaczej bym tego nie zjadł, po prostu kwaśne.
Bo byłoby tylko cierpkie.
Byłoby tylko cierpkie i bardzo kwaśne.
A jak z zainteresowaniem takimi ekologicznymi produktami?
No wie pan,
gdzie to
co
sprzedajecie?
Mamy, sprzedajemy na terenie całej Polski, to dużo powiedziane, ale obszar całej Polski od Rzeszowa po Szczecin wysyłamy. Mamy sklep internetowy, więc dużo tych paczek się robi, wysyła, szczególnie tych nalewek również. No nie wiem, biorą cukiernie, duże ilości, taka wielka cukiernia w Częstochowie, w tych dużych słoikach, tą żurawinę, więc jakieś tam placki, jakieś ciasta robią z tym. No sprzedajemy tego. Żurawiny w granicach 60 ton przerabiamy rocznie, więc to trzeba trochę nazbierać samej żurawiny. A borówka dochodzi, jagoda.
A to hasło ekologiczna żywność z Kaszub, ono...
To
jest
znaczy, tak, ja na razie
chwytliwe,
nie,
czy?
Nie reklamuję jako ekologiczne z Kaszub, tylko mam to, co najlepsze z borów tucholskich, bo nie, do tej pory nie starałem się o ten certyfikat ekologiczny, bo jestem zdania, że jeżeli coś jest ze stanu naturalnego, zbiór bez żadnych...
To sam produkt za siebie przemawia.
Sam produkt za siebie przemawia. Mam nagród na targach zdrowej żywności, całą ścianę, hity Pomorza i Kujaw, takiego konkursu masę, więc no... Jak ktoś spróbuje tej żurawiny, którą pan próbował, to na pewno jak byłby pan w sklepie, szukał żurawiny, to ją kupi.
No ale u nas jej nie kupię, bo u nas pan jej nie sprzedaje. W Polskę pan wysyła.
No nie, no są trzy hurtownie w Gdańsku, które to biorą, więc nie wiem, gdzie to się rozchodzi po sklepach potem, no bo już tego nie kontroluję, ale dostarczamy tutaj, no.
Jak rozwijał się pański biznes? To od razu chwyciło, czy najpierw była troszkę taka droga przez mękę?
Ministrem wtedy był pan Wilczek.
Czyli początki wolnej Polski.
89 rok.
No ale wtedy podobno to najłatwiej było otworzyć firmę, bo najbardziej liberalna ustawa.
Wszystko w jednym okienku, nawet w pół okienka bym powiedział. Byłem w urzędzie gminy i to wszystko, zgłosiłem działalność i potem jakiś sanepid odbierał po kolei, wszystko jakoś tak, nie wiem. Teraz to jest niemożliwe, ale kiedyś tak.
No ale działa pan.
No działam, no 26 rok się zaczął. Muszę jeszcze się pochwalić, bo robię to, czego się wyuczyłem, bo jestem technologiem żywności o specjalizacji warzywa, owoce i grzyby, więc robię dokładnie to, na czym się znam. O.
Robi nie tylko to, na czym się zna, ale też to, co kocha, bo przyznają państwo, że z olbrzymią pasją opowiadał o tych wszystkich przetworach, które produkuje jego firma. To był pan Stefan Skwierawski z Brus, a już za chwilę zmienimy dość mocno tematykę, bo zajmiemy się trzodą chlewną. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life, like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her hair. Trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long.
Sweet Home Alabama, all summer long. Singing Sweet Home Alabama, all
liczba producentów spada, spada też po głowie, ceny są niskie, choć z drugiej strony rośnie odsetek rolników, których można określić mianem profesjonalistów. Mimo to na pewno nie można powiedzieć, że ostatnie lata to czas rozkwitu dla polskiej branży trzodziarskiej. O tym, jak zmienia się ten rynek, rozmawiałem z jednym z najbardziej znanych specjalistów tej branży, profesorem Zygmuntem Pejsakiem z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego.
Jeszcze 5 lat temu mieliśmy 400 tysięcy producentów trzody chlewnej, dzisiaj już mamy 200 tysięcy. Czyli ci słabi odpadają, zostają ci najlepsi i to jest zjawisko typowe. I z każdym kolejnym rokiem tych słabszych będzie coraz
mniej. No ale po głowie też spada.
Niestety tak. A po głowie spada dlatego, że nie jesteśmy konkurencyjni. Że koszty wytwarzania świń, koszty produkcji świń w Polsce są większe niż w Unii Europejskiej. W Polsce produkuje się średnio 18 tuczników od maciory. A w innych krajach Unii Europejskiej 28 tuczników od maciory. Dlaczego w Polsce się produkuje tak mało w stosunku do tego, co produkuje się na Zachodzie? Powiedziałbym, przyczyna jest ta sama, co we wszystkich innych działach gospodarki. Nie jesteśmy efektywni. Nie jesteśmy, średnio, żeby nie jesteśmy profesjonalistami, a jesteśmy w dużej części amatorami. Nie zwracamy uwagi na ekonomię produkcji, na koszty. Nie tniemy kosztów. Nie zwracałem uwagi na efektywność i w związku z tym średnia jest taka, jaka jest. Ale powiedziałbym, że średnia jest słaba, ale mamy w Polsce wielu hodowców, którzy dorównują poziomu światowemu poziomowi.
Kroczek po kroczku tę średnią oczywiście w każdym gospodarstwie, nawet tym najmniej efektywnym, można podnosić. Takie kilka rad dla tych rolników, którzy być może marzyliby sobie, żeby ta średnia wzrastała. Co oni powinni zrobić? Od czego zacząć?
Przede wszystkim zacząć prowadzić dokumentację. 95% polskich producentów trzody chlewnej nie prowadzi dokumentacji. Czyli oni nie wiedzą, jakie są koszty produkcji. Bez dokumentacji nie można podejmować odpowiednich decyzji. Czyli to jest pierwsza sprawa. Wiedzieć, ile moja maciora liczy, rodzi prosion, ile odchowuje, ile od maciory sprzedaje tuczników. Druga sprawa, ile mój tucznik zjada paszy na wyprodukowanie 1 kg mięsa, czyli liczyć. Jak mamy dane, te dane nam uwidaczniają naszą słabość. Jesteśmy w stanie zidentyfikować słabe punkty, prawda? I jak znamy słabe punkty, to możemy je naprawić. Jak nie mamy danych, to nie wiemy, jak naprawiać.
No ale też nie bez znaczenia są, prawda, gatunki zwierząt, to czym je karmimy.
To jest bardzo ważne, ale powiedziałbym, że teraz w Polsce mamy pasze takie jak na świecie, genetykę taką jak na świecie, sprzęty takie jak na świecie, szczepionki i leki takie same. Mamy wszystko to samo, co jest na całym świecie, najlepsze. To chodzi o to, żeby chcieć to wykorzystywać. Rolnik musi zrozumieć, że inwestycja w szczepienia to nie jest strata pieniędzy, to jest inwestycja, że jak ja się decyduję na zaszczepienie prosiąt przeciwko tej czy innej chorobie, to ja inwestuję. Że inwestycja w dobre kojce to jest inwestycja, to nie jest strata pieniędzy. Czyli jednym słowem, rolnicy muszą wiedzieć, że żeby mieć dobre efekty, to muszą zainwestować w poszczególne elementy, także w świnie o wysokim potencjale genetycznym.
Można powiedzieć, z czego mieli inwestować, jeśli w dotychczasowej perspektywie unijnej no te dopłaty dla hodowców trzody chlewnej zbyt wysokie nie były.
Nie, to nie jest prawda. O tych dopłatach nie mówmy. Przede wszystkim uważam, że muszą się nauczyć ekonomii. A nauczą się ekonomii, jeszcze raz wracam, jak będą prowadzić dokumentację. Jak nie mają dokumentacji, to się tego nie nauczą.
To był profesor Zygmunt Pejsak z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, a my dzisiaj, z racji, że dość mocno skaczemy po tematach, odwiedzimy jeszcze Mściszewice niedaleko Sulęczyna i tamtejszą orkiestrę dętą.
Coś na wszystkich. Piosenka z gigantycznym potencjałem. Nie wiadomo, kto to skomponował, nie wiadomo za bardzo, kto napisał tekst. Ale wszyscy to znają. Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał stukilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas, stukilowy głaz i zginął strumyk. Płynie tak jak płynął cicha woda, brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda, brzegi rwie. W jaki sposób, kto to wie, Ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda brzegi rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda, brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda, brzegi rwie. W jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda, brzegi rwie. Przez zielony las skończył się już dla mnie kawalerski czas. Czasem tylko, o tak proszę was, jeśli żonka mnie nie słyszy, śpiewam sobie jak najciszej. Cicha woda, brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda, brzegi rwie. W jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda, brzegi rwie. Dziękuję państwu bardzo. Bardzo jestem zadowoleni, że skarżę się nam udało obrać państwu. Oto był zespół Psychodanski.
Arek, Witek, Dominik, Adam, Emil, Dawid. Łączy ich zarówno miejsce zamieszkania, to Mściszewice niedaleko Sulęczyna, jak i miłość do muzyki. Wszyscy występują w miejscowej orkiestrze dętej. Łączy ich też to, że wszyscy są gośćmi dzisiejszego Pulsu Ziemi. Chłopaki opowiedzieli mi o tym, jak to jest, że kilkunastu, bo ci, których wymieniłem, to nie wszyscy, młodych w większości mężczyzn postanowiło wstąpić do orkiestry.
Żaden z nas w sumie nie jest tam po żadnej szkole muzycznej, to są wszystko samouki tak zwane, nie?
Na czym gracie, może opowiedzcie? Zacznijmy od tego.
No ja gram na puzonie.
Ja na trąbce.
Ja także na trąbce.
Ja też.
Ja też na trąbce.
Czyli zespół trębaczy w skrócie mówiąc.
No ja gram też na akordeonie, czasami na bębnie, na saksofonie. Także no różnorodność jest.
Mówicie sobie, że jesteście samoukami. Powiedzcie, jak to się w ogóle stało, że można nauczyć się grać na trąbce? Korzystając z jakichś podpowiedzi w internecie, z jakichś książek, tak się domyślam, uczyliście?
No można, tylko to trzeba też mieć jakiś tam, nie wiem, dar, słuch, tak? Żeby się nauczyć, bo to nie idzie tak się, no nie wiem, w 5 minut nauczyć, tak?
I samo zaparcie też pewnie.
No tak, trzeba mieć takie zaparcie i no trzeba mieć do tego jakiś dar, żeby to pojąć, bo inaczej to nie wiem, jakby się dało.
A długo się uczyliście grać?
No w sumie nie, jak ktoś to ma we krwi, to jakoś idzie, nie?
To muzykę ma się we krwi?
Ogólnie u niektórych pokoleniowo idzie, nie?
Czyli co, tata, dziadek grali?
No u mnie akurat to tam bardziej z dziadków, nie? Tutaj u kolegi właśnie ojciec, brat, nie?
Czyli co, czyli dorastaliście zawsze przy dźwiękach trąbek, przy dźwiękach akordeonów, przy dźwiękach puzonów?
Dokładnie, no tak było. No mówię, brat też w Mściszewicach kiedyś był organistą w kościele. Ojciec też od dawna gra, także no to tak w sumie z pokolenia na pokolenie przechodziło, nie?
Kupiłem sobie instrument i zacząłem się uczyć, bo tak ja nie chodziłem do żadnej szkoły nigdzie, nic.
A najmłodszy, Dawid?
Ja do muzycznej szkoły chodzę.
Czyli ty jesteś takim jedynym, można powiedzieć, wyuczonym profesjonalistą?
No do końca nie.
Czemu jeszcze nie?
Bo jeszcze nie skończyłem.
Ale się uczysz?
No.
I powiedz, jak idzie?
Dobrze.
A jak to się stało, że połączyliście się w jeden zespół, że stworzyliście grupę?
To przez pana Jurka ogólnie, bo trochę nas wkręcił i wtedy przez starszych się wkręciliśmy i tak się stało.
A kim jest pan Jurek?
To jest nasz szef ogólnie.
No kapelmistrz nasz, nie? Prawda? Jego ojciec grał, miał tą orkiestrę.
prowadził kiedyś, tak? No i teraz młody przejął, nie?
No i jak wyglądały te początki?
Bardzo trudne były, nie? Na przykład z początku, ale potem się dało, się ogarnęło jakoś te nuty, wszystko i poszło wszystko nam jakoś.
Poszło i gdzie występujecie teraz?
Znaczy głównie gramy po weselach, prowadzamy jakieś tam torty, jakieś tam różne dziki, takie rzeczy, ale też gramy na jakichś festynach, na jakichś zawodach strażackich, na przemarszach. Także no w sumie na pogrzebach, na weselach, na ślubach, na mszach komunijnych do pierwszej komunii świętej, no na odpustach, jak że tam biskup przyjedzie na przykład, no wszystko w sumie.
Duże zainteresowanie taką muzyką?
Znaczy jest, u nas jest duże, bo w sumie nas też trochę promuje to, że u nas jest dużo młodych, nie? Bo to są głównie młode chłopaki, także no starszych jest teraz ilu? 6? 7 na 16, 17 osób, tak?
Ale to mnie też właśnie zastanawia. Młodych chłopaków ciągnie do takiego grania. Mówi się o tym, że młodzież dzisiaj tylko komputery, tylko głupoty w głowie, a wy potraficie poświęcić ileś pewnie wieczorów w tygodniu na to, żeby ta wasza muzyka brzmiała dobrze, żeby się rozwijać.
Powiem panu, że to jest też w sumie jak jest w domu, nie? To też od tego zależy, bo jeżeli nas rodzice od małego do tego ciągnęli, to zachęcali i poświęcali też własne pieniądze często na to, tak, na instrumenty, na opłacenie, przykładowo tam, jak ja chodziłem na ognisko muzyczne, tak, to też trzeba było niestety za to zapłacić, trzeba było zapłacić dojazd. No i mówię, to przez to w sumie tak rodzice nas w tym utrwalili, no i teraz to tak zostało. To jest takie po prostu, że nawet jakbyś nie chciał, no to i tak pójdziesz, bo to cię ciągnie i tak, nie? To nieraz, czy ktoś tam z nas jest chory czy coś, no to tam się lekko podkuruje, no i idzie grać, no bo się, mówię, my też tam nie gramy dla pieniędzy, tylko tak bardziej, jak to mówię, dla rozrywki, dla umilenia sobie czasu, żeby się z chłopakami tu spotkać, pogadać, pośmiać się i też pograć, nie?
A co gracie?
Disco polo głównie, tak? Biesiadę kaszubską, nie? Staramy się wszystko ogólnie, nie? Nowości też gramy, nie?
To co z nowości gracie?
No tam Bałkanice mamy, Aleksandrę mamy.
A można gdzieś posłuchać waszego dorobku?
W internecie mogą być gdzieś tam jakieś amatorskie filmy po prostu, którzy tam, nie wiem, gdzieś tam na weselach nagrali, po prostu spodobało się, no to wstawili w internet, ale jako takich tam mówię, żadnych płyt nagranych nie mamy, strony internetowej żadnych takich rzeczy, nie?
No to zajrzałem do internetu i tam rzeczywiście można posłuchać, jak grają. Za chwilę właśnie oni przejmą antenę, a z anteną żegnają się już Stefan Kotiuk, który audycję zrealizował, oraz Sylwester Pięta, który ją przygotował. Do usłyszenia za tydzień, a teraz zgodnie z zapowiedzią Orkiestra Dęta z Mieściszewic.